Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Zdzisław Klawka. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Jesteśmy po części już telewizyjnej. Tematem dzisiejszego spotkania z cyklu już małżeństwo, dzieje pięknej miłości. A dzisiejszy temat, bardzo konkretny, pod dzisiejszą niedzielę zaproponowany przed synodem biskupów, małżeństwo otwarte na przyjęcie dziecka. W studiu bardzo serdecznie pragnę powitać księdza biskupa Stanisława Stefanka, biskupa seniora diecezji łomżyńskiej. Ksiądz biskup Stanisław jest też członkiem Rady Papieskiej do spraw rodziny. I nawet idąc do studia, powiedziałem szczerze księdzu biskupowi, tak jak sobie zapamiętałem od zawsze księdza biskupa, to jest związany z rodziną. Gdziekolwiek i cokolwiek się działo w kościele na temat rodziny i w naszej ojczyźnie, zawsze tam jest obecny ksiądz biskup. Księże biskupie, bardzo dziękujemy za tę miłość do rodziny, za tę pasję. I myślę, że rodziny to czują, że właśnie są pasterze, którzy tak bardzo o tę rodzinę walczą, bo ta rodzina jest zagrożona. To nie, żebyśmy mieli jakieś czarne scenariusze, ale widzimy to, co jest żywą tkanką i przyszłością czy naszej ojczyzny, czy całej społeczności ludzkiej. Wszystko zależy od rodziny i myślę, że ksiądz biskup tego daje nam nieustannie świadectwo. Drodzy słuchacze, już mamy taką tradycję, że właściwie kiedy rozpoczynamy tę część rozmów niedokończonych w Radiu Maryja, najpierw prosimy właśnie gości naszych, tym gościem dzisiaj jest ksiądz biskup, żeby może podsumować i podzielić się taką refleksją, która zrodziła się na kanwie tego spotkania telewizyjnego. A potem oczywiście też jeszcze podzieli się ksiądz biskup swoimi innymi przemyśleniami w tym temacie. A potem, jak Państwo wiecie, jesteście współuczestnikami, współtwórcami tych rozmów niedokończonych. Księże biskupie, oddaję głos.
Bardzo dziękuję ojcu rektorowi za dobre słowo. Witam najserdeczniej wszystkich radiosłuchaczy. Pozdrowieniem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Tym pozdrowieniem rozpoznają się wszyscy, którzy korzystają z pośrednictwa katolickiego medium, jakim jest Radio Maryja, Telewizja Trwam, a także inne, tym razem już drukowane formy komunikacji prawdy Bożej i wielkiej, bardzo wielkiej, szerokiej edukacji społecznej. Jest faktem, ojcze rektorze, że rodzina stanowi w tej chwili temat numer jeden w ogóle, chociaż oficjalnie w statystyce newsów medialnych nie byłoby tak za często to słowo powtarzane. Mamy bardzo dużo innych naciskających na naszą świadomość wiadomości. To jednak, gdy wejrzymy głębiej w rozmaite wymiary naszego funkcjonowania, od ekonomii począwszy, a skończywszy na cywilizacji ogólnie rozumianej, kulturze, to wszystko ostatecznie trafia do rodziny. Stąd też nasze serdeczne zainteresowania w ramach posłuszeństwa naszemu mistrzowi, który nas posłał, abyśmy szli i głosili Ewangelię, Ewangelię rodziny, a to posłuszeństwo Jezusa Chrystusa trafia do nas przez Kościół Święty, przez Ojca Świętego. W tej chwili mamy takie dwa wydarzenia, które nas obligują, zobowiązują do zajęcia się tym szczególnym tematem. Pierwszym to jest synod, była część ta nadzwyczajna, teraz w październiku będzie część druga, zwyczajna, posiedzenie synodalnego i dzisiejsza audycja tak wprost nawiązuje do tekstów synodalnych. Rodzina otwarta na życie, A jeszcze troszkę szerzej mówiąc, formułą właśnie synodu, prawdziwa miłość rodzicielska jest otwarta na życie, jest płodna i dopiero otwarcie na życie zabezpiecza tę miłość i daje jej szansę na rozwój. Właśnie taka bardzo skrótowa prezentacja tematu już poruszonego w czasie telewizyjnej debaty będzie streszczać się w tym jednym zdaniu: rozwój miłości małżeńskiej i budowa społeczeństwa, które jest silnie ze sobą zwarte w tworzeniu dobra, to jest otwarcie na życie. Mieliśmy okazję, ażeby spojrzeć na ten najprostszy fakt z trzech punktów widzenia. Najpierw ta prezentacja ogólna, jaką w tej chwili w jakimś wymiarze powtarzamy, czyli ukazanie pierwotnego zamysłu Bożego i tej pierwszej reguły, którą Stwórca zabezpieczył dla małżonków i dla świata, dla rozwoju świata. Dynamika demograficzna, a więc zasiedlanie, bądźcie płodni, mnóżcie się i czyńcie ziemię poddaną, z dynamiką rodzenia związane były zawsze dwa bardzo ważne walory poruszania się człowieka na ziemi. Po pierwsze tytuł własności, a więc zasiedlanie, a po drugie wolność, czyli autonomia, niezawisłość, niepodległość. Narody liczne były zawsze mocne. Narody małe, wymierające, oczywiście musiały przechodzić do historii i pełniąc jakieś po drodze jeszcze służebne zadania. Więc ten pierwotny plan Boży tak się zawsze przypomina na początku, bo inaczej nie można wystartować do tematów szczegółowych. Natomiast z tematów szczegółowych spojrzeliśmy na dwie przestrzenie. Najpierw ta pedagogiczna, mieliśmy specjalistkę od katechezy młodzieżowej z klas licealnych i od poradnictwa, więc spotkania z narzeczonymi i spotkania z młodymi małżonkami. Cała pedagogika przygotowania do misji rodzicielskiej, otwarcie na misję rodzicielską, świadomość tej misji i potem szkoła rodzenia i oddział neonatologii, czyli noworodki, małe dzieci świeżo urodzone pod opieką medycyny. Medycyna w służbie życia, które miłość otwarta przyjmuje. Bardzo, bardzo charakterystyczne są te nasze prowokacje, bo to trzeba by nazwać, odnosząc się do pewnych stereotypów współczesnego myślenia, to jest wręcz prowokacja, ponieważ nikt z płytko patrzących na medycynę nie będzie kojarzył specjalisty od noworodków czy w ogóle od przebiegu okresu ciąży i porodu, a więc położnictwa i szkoły rodzenia. Nikt nie będzie kojarzył na przykład z nierozerwalnością małżeństwa albo z wzrostem małżonków w ich więzi. Nam się to wydaje jako zupełnie niekojarzone ze sobą specjalności i nikt nie będzie wymagał od lekarza na przykład takich kwalifikacji jak trwałość w miłości do drugiej osoby, a tym bardziej etyczne spojrzenie na zasady przekazywania życia. Tak się ta płytka świadomość zasad moralnych, zasad porządku publicznego i znajomości medycyny tak się utrwala w fałszywym kierunku. I dlatego też chcieliśmy w tych rozmowach zwrócić uwagę na ścisłą więź. I nazwałem tę więź prowokacją. W tym sensie, że przełamać trzeba ten pierwszy opór, a nawet zdziwienie i pokazać, że wszyscy pedagodzy, lekarze, księża, rodzice, a także twórcy historii, kultury, twórcy, oczywiście pracownicy mediów, ostatecznie budują jedną rzeczywistość. Człowiek obraca się w spójnej rzeczywistości. Nie przechodzi z jednego fragmentu drugiego życia, jak z wagonu kolejowego i z jednego przydziału do drugiego. On jest w jednym i dopiero stworzenie współbrzmiących tych wszystkich agent na korzyść rodziny, na korzyść człowieka daje ostateczne efekty. Tak mniej więcej można by streścić naszą telewizyjną część i chciałbym, idąc dalej, wspomnieć właśnie o tym drugim wydarzeniu, bo powiedziałem, że dwa wydarzenia prowokują nas do takiego szczegółowego zajęcia się rodziną i staramy się raz w miesiącu być tutaj na niedzielnych rozmowach, ale jest cały szereg jeszcze innych form, no chociażby seria artykułów bieżących w naszym dzienniku i w innych publikatorach, zwłaszcza katolickich, Gość Niedzielny, Przewodnik Katolicki, Niedziela. Idziemy, ale w Łomży mamy Głos Katolicki i Gość Niedzielny, więc w Katowicach tych publikatorów jest bardzo dużo i w naszym dzienniku mamy serię felietonów, krótkich felietonów, wtorki, środy i czwartki, właśnie pod kątem synodu. I te wszystkie programy zostały w sposób szczególny ukierunkowane, a raczej wzmocnione jeszcze tym drugim wydarzeniem. To będzie Światowe Spotkanie Rodzin, które co 3 lata odbywa się w różnych częściach świata. Ostatnio było w Mediolanie, jeszcze pod opieką i przy obecności i przy przewodniczeniu papieża Benedykta XVI. W tej chwili to spotkanie odbędzie się na terenie Stanów Zjednoczonych w Filadelfii od 22 września, tuż przed synodem. I znów temat tego spotkania i katechezy, które przygotowują nas do tego spotkania, wchodzą wprost w dzisiejsze nasze rozważania, bo mówią o misji rodziny, która jest powołana do miłości. Miłość jest naszą misją. I tu ktoś by powiedział, no tak, kochajmy się, kochajmy się. O tym przecież mówi młodzież, o tym mówią wszystkie takie reklamowane metody uwalnienia człowieka od jakichkolwiek ograniczeń. Kto z kim, jak chce, niech się kocha. Ale co to rozumiemy przez słowo miłość? I tu właśnie zaczyna się ten najpoważniejszy dla nas fragment pracy, ponieważ słowo miłość zostało wynaturzone, zostało wyrzucone wręcz z kontekstu, w jakim ono do tej pory funkcjonowało. I potrafimy tą miłością nazywać cały szereg różnych sposobów również wykorzystywania, a nawet niszczenia drugiego człowieka. I dlatego też mówiąc o miłości, która jest powołaniem rodziny, od razu powiemy, dobrze, a jak tę miłość rodzina będzie realizować? A to właśnie jest już wprost związane, takie spojrzenie i taka odpowiedź z tematem. Miłość jest otwarciem, to jest jeden z wymiarów miłości, na życie. To otwarcie jest bezwarunkowe. Za chwilę do tego bezwarunkowego otwarcia nawiążę w pewnej takiej, no nie anegdocie, w pewnym przykładzie, ale zanim do tego dojdę, chcę zwrócić uwagę na takie rzeczy, iż to bezwarunkowe otwarcie na życie ma w tej chwili bardzo bogatą, różnorodną obsługę terminologiczną. To znaczy na temat życia i bezwarunkowego przyjęcia tego życia wypowiadają się różne środowiska na różnym stopniu odpowiedzialności i na różnym stopniu świadomości i o różnych celach. I tak na przykład stary język, prosty język, który mówił o uświadomieniu młodego człowieka pod kątem jego misji rodzicielskiej. To się tak nawet nazywało. On już jest uświadomiony. Kto ma młodego człowieka uświadomić? Powiem zupełnie chropowato. To chodziło o to, żeby dzieci nie myślały o bocianie, który przynosi małe dzieci, tylko żeby wiedziały, skąd się biorą dzieci. To się nazywało uświadomienie. I mniej więcej różne środowiska się przykładały do tego, żeby młody człowiek nauczył się właściwego zachowania w swoim życiu dorosłym. Często to była misja rodziców i najczęściej, ale bardzo często rodzice nieporadni jakoś nie podołali temu zadaniu i wtedy uświadamiała ulica, na przykład takie ulica go uświadomiła, oczywiście w sposób bardzo prymitywny, wręcz brudny, wręcz wulgarny. Ale to pierwotne uświadomienie, czyli pierwotne słowo uświadomić, to znaczy przygotować do właściwej misji rodzicielskiej, zaczęło ewoluować w najrozmaitszych, ewoluować w najrozmaitszych kierunkach. I pierwotne określenie znalazło w tej chwili bardzo dużo parawanów, czyli takich słów, za którym kryją się zupełnie inne treści. Na przykład takie słowo, to z najwięcej tego słownika powstało przy okazji konferencji ludnościowej w 1994 roku w Kairze, bo cała ONZ-owska praca przed tą konferencją właśnie między innymi znaczyła się bardzo bogatym, bym powiedział, twórczym wysiłkiem, żeby jak najwięcej zabudować, wybudować takich parawanów, które będą ładnie wyglądać, a za nimi będziemy przeprowadzać nasze cele. Takie słowo jak zdrowie reprodukcyjne. Bardzo dobre słowo. I jedno i drugie jest dodatnie. Zdrowie jest dodatnie i reprodukcja jest dodatnia. Troszkę techniczna, ale przecież dodatnia. A właściwie to jest, za tym parawanem jest bardzo prosta dyspozycja. Kobieta ma prawo do zabicia dziecka, czyli do przerwania ciąży, czyli do aborcji. Czyli ona będzie znów zdrowa do reprodukcji, czyli będzie zdrowa do macierzyństwa, bo się pozbędzie w tej chwili niepotrzebnego i niechcianego balastu. Tak patrzą na dziecko. Albo bezpieczny seks. To z kolei też dwa słowa pozytywne, bo w końcu życie płciowe jest związane z naturą człowieka, a bezpieczeństwo jest bardzo potrzebne. A to jest nic innego, tylko prymitywna antykoncepcja. Najbardziej brutalna antykoncepcja ma taki parawan. Albo prawa kobiety. No to już zupełnie brzmi elegancko. Dzisiaj przy 8 marca można by powiedzieć, to już się każdej kobiecie należy. Oczywiście, że tak. Ale co to oznacza, gdy taki napis prawa kobiety pojawi się na parawanie zbudowanym właśnie przez te instytucje międzynarodowe, o których wspomniałem. To jest właśnie prawo do zupełnie swobody, gdy idzie o współżycie i jeszcze większej swobody, gdy idzie o zabijanie. Jeszcze ogólniejszym i już zupełnie dla wszystkich potrzebnym słowem jest słowo wolność. My jesteśmy w tej chwili wolni. Do tego dorzuca się jeszcze słowo demokracja i tak właściwie każdy mówi, jest demokracja, jest wolność i nawet największy bałagan, ktoś, kto na ulicy zachowuje się absolutnie nieodpowiedzialnie, gdy stróż porządku, wystarczy, że ktoś nawet drugi podejdzie i powie, czemu bałaganisz, czemu niszczysz. Jest wolność i demokracja. Oczywiście, gdy przechodzi się na teren życia rodzinnego, wolność i demokracja to nic innego, tylko najlepiej bez żadnego ślubu, bez zobowiązań, przypadkowo kto z kim, kiedy chce, jak chce, niech się wiąże, dobrze im, niech mieszkają, źle im, to się rozchodzą, nie krępujmy się i tak dalej. No i oczywiście przy usuwaniu wszelkich przeszkód bardzo dużo mówi się o konieczności ulgi w cierpieniu, zwłaszcza tam, gdzie dziecko jest chore, gdzie badania prenatalne mówią o nieprawidłowym rozwoju dziecka w okresie przed narodzeniem, jak my to mówimy, rozwój ciąży nieprawidłowy, to tam przerwanie, zabicie, to jest ulga, ulga w cierpieniu, piękne słowo. I przez takie właśnie budowanie parawanów nie tylko stworzył się osobny język, ale osobne myślenie. Osobne myślenie potrafi w sposób bardzo głęboki zapadać do serca. I właśnie tych młodych, o których mówiliśmy w telewizji i wielu innych, posługuje się już tymi sloganami, tymi słowami kluczami, słowami parawanami, posługuje się po to, żeby zupełnie nowy styl życia aprobować. To prowadzi do niczego, to prowadzi do ruiny, to do często do najrozmaitszych rozczarowań, aż ze śmiercią łącznie. Parę dni temu miałem taki telefon. Bliski mi człowiek, stosunkowo bliski mi człowiek, powiesił się. Dorosły mężczyzna, młodzieniec. Pytam się otoczenia, co się stało. Dziewczyna porzuciła go. No, tak ktoś powie, bez sensu. Zamiast powiesić się, powinien szukać następnej dziewczyny. Znalazłaby się. A może on właśnie rozumiał inaczej życie. A ona zabawowo. Nie wiem, bo to taka wiadomość z telefonu, którą nie chciałbym ani reklamować, ani też w jakiś sposób komentować, ale tego typu targnięcia się na życie wśród młodych w tej chwili statystycznie możemy nawet sporo policzyć. I to jest skutek tych budowanych parawanów, pięknych słów, za którymi ludzie idą jak ćma w ogień, mówimy, i potem oczywiście kończy się to rozmaitym rozgoryczeniem, a nieraz nawet katastrofą. Potrzebny jest więc język prosty, konsekwentny, ale prawdziwy. I tu wracamy do otwarcia bezwarunkowe na przyjęcie życia. To jest dopiero ostatecznie atrybut rodziny i atrybut więzi małżeńskiej i atrybut miłości małżeńskiej do końca sprawdzony. I pierwszą szkołą tego bezwarunkowego nastawienia się na życie, przyjęcia życia, to są właśnie rodzice. Dziecko, młody człowiek musi od rodziców przejąć zdecydowaną, bardzo jasną postawę życiową, która przewiduje przyjęcie każdego życia. I tu jest ten przykład, o którym chcę mówić. Kapitalna to była rozmowa, byłem świadkiem tej rozmowy. Dorosły syn, drugie dziecko w rodzinie. W rozmowie z rodzicami, nie wiem, może wrócił ze szkoły, bo już taki pod maturę, może miał tam lekcję z katechizmu, a w ramach lekcji katechizmu w szkole wtedy jeszcze lekcji religii nie było, ale były salki katechetyczne nieźle obsadzone. Może tam była właśnie rozmowa na temat właściwego przygotowania się do życia i otwarcia na życie i problem metod diagnostycznych, problem sterowania płodnością i tego słowa, którego celowo nie mieszałem z tym, z tą prezentacją parawanów, słowa, którym się będziemy posługiwać w drugiej części, mianowicie odpowiedzialne rodzicielstwo. Odpowiedzialne rodzicielstwo, czyli otwarcie się w każdym wymiarze na życie, ale podjęcie misji rodzicielskiej odpowiedzialne, nieprzypadkowe. I właśnie w takiej sytuacji dorosły właściwie już syn mówi do mamy tak, do mamy. Ojca przy tym nie było, ja byłem przypadkowym słuchaczem. Mamusiu, między mną a moim starszym bratem jest bardzo mała przestrzeń czasowa. Wyście chyba wpadli ze mną. Chyba nie planowaliście moich narodzin. To była chyba wpadka. Spojrzałem na matkę, bardzo mądrą i odpowiedzialną kobietę. Ona powiedziała, nie dziecko, nie wpadliśmy. Dlatego, że gdy ja z twoim tatą wiązałem się węzłem sakramentalnym małżeństwa, otwarliśmy się na życie, powiedzieliśmy, będziemy przyjmować życie, czyli każde dziecko. I oczywiście w sposób odpowiedzialny. Właśnie tu jest teraz dopiero miejsce na prawidłową terminologię, odpowiedzialne przyjęcie. I jest faktem, że mniej więcej planuje się dzieci, tak jak planuje się na przykład gości. I ty byłeś zaplanowany, myśmy czekali na ciebie. No, jak już byś tak patrzył po kalendarzu i po datach, można by powiedzieć, że niektórzy goście przyjdą troszeczkę za wcześnie. I w tym terminie mogliśmy ciebie nie oczekiwać, ale byłeś oczekiwany i przyjęliśmy cię z radością, gdy dowiedzieliśmy się, że jesteś. Bo byłeś oczekiwany. Przecież taki gość, który przyjdzie parę minut wcześniej, przed godziną umówioną, jest równie miły, jak i ten, który przyjdzie punktualnie. Bo jest oczekiwany. Byłeś oczekiwany, bo takie były nasze plany. Ja pamiętam, jak skończyła się ta rozmowa jakimś niezwykle serdecznym spojrzeniem ze strony syna na swoją mamę, bo to był taki, no, w czasie, kiedy młodzież się buntuje, młodzież ma swoje pomysły, młodzież mówi, Kościół nam wolność zabiera, Kościół nam takie i takie daje ograniczenia, przecież my moglibyśmy swobodnie pożyć. I otrzymał od matki piękny wykład teologii misji rodzicielskiej. Oczywiście, żeby taką motywację najpierw przekazać, a potem przyjąć, obydwie strony, czyli matka i syn, musieli być też w innej przestrzeni blisko siebie. Mam tu na myśli motywację religijną, czyli spotkanie z Bogiem. Nie pomogą żadne uściślenia terminologiczne, żadne metody, żadne szkolenia, jeżeli człowiek nie sięgnie po głębszy motyw. Motyw musi być, nie metoda. Metoda dopiero służy celowi, gdy ten cel jest właściwie umotywowany. I to jest też sprawa, o którą się trzeba upomnieć. Dlatego, że my w naszym przygotowaniu rodziców i młodych do życia, również przygotowaniu narzeczonych, nie zawsze wychodzimy z tym argumentem. Mówimy, ach, teologii to jak najmniej. Najlepiej dać młodemu człowiekowi pełne narzędzia pełnej obsługi, a więc oczywiście najpierw niech ma jako takie warunki materialne, ekonomia, mieszkanie, praca i tak dalej. Trzeba mu dać instruktaż medyczny właśnie, między innymi te metody diagnostyczne, one w jakimś wymiarze wprost dotykają wiedzy medycznej. Trzeba mu dać elementy pedagogiki. bo przecież będzie wychowywał swoje dziecko i może wsparcie konsultacyjne poradniane w trakcie. Może nawet trzeba go nauczyć obyczajów w sensie takiej kultury towarzyskiej, kultury społecznej, bo może ten młody człowiek nie był przyzwyczajony do bywania w takich czy innych środowiskach. A więc te wszystkie motywy i z takim podkreśleniem, że no, ksiądz to godzinę w czasie tej katechezy przedślubnej, ale najważniejsze, że jest pani doktor, że jest pani pedagog, że jest pan specjalista od ekonomiki rodzinnej i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tam te wszystkie wsparcia są niezwykle ważne. I tu wracam do dokumentu synodalnego, mam na myśli relacje z synodu i ten zestaw pytań, bo otrzymaliśmy aż podwójny zestaw przed synodem nadzwyczajnym i po synodzie, zestaw pytań, wracam do tego rozdziału, gdzie jest mowa o właściwym ożywieniu życia religijnego w sercach kandydatów do małżeństwa, przygotowanie do małżeństwa. To jest równocześnie pogłębiony katechizm, dopilnowane życie sakramentalne, zachęta do modlitwy, tak na marginesie. Mam już kilka zaproszeń do błogosławienia małżeństwa na rok 2016, nawet w jednym wypadku 2017. Ja oczywiście zawsze mówię, znając własną datę urodzenia, jeśli dożyję. Ale pytam się, a dlaczego tak planujecie aż z takim wyprzedzeniem? No, sala. To jest jedna, jedyna odpowiedź. Sala. I tu przychodzi moja refleksja. Skoro wy potraficie półtora roku wcześniej zaplanować salę, no my wiemy, że 3 miesiące przed salą to trzeba będzie się zgłosić do proboszcza i tak dalej. Wiemy, że za granicą w niektórych krajach wymagają 6 miesięcy. A ja mówię, aniołki, to ja bym was błogosławił, ale gdybym wiedział, że wy od dzisiaj, od momentu, kiedy mnie zaprosiliście, niedziela w niedzielę jesteśmy na mszy świętej. Jesteśmy w naszym narzeczeństwie już przygotowującym się do misji rodzicielskiej w ten sposób, że zatroszczymy się o to, by nasze rodzicielskie powołanie niezniszczone zaprowadzić na miejsce, w którym Bóg nas powoła do rodzenia, czyli zanieść do ołtarza zaślubin i zanieść do wspólnego mieszkania małżeńskiego. Jeżeli ktoś powie, no już mamy salę, to wobec tego jesteśmy małżeństwem, zaczynamy od współżycia, to znaczy, że bardzo często ta sala będzie potem wolna. Będzie wolna, bo oni już zdążą się znudzić sobą, zdążą się pokłócić, zdąży się znaleźć trzecia osoba i czwarta osoba, ktoś wejdzie, ktoś intrygę, ktoś to. Trzeba zadbać właśnie o to bezwarunkowe otwarcie się, które jest bezwarunkową troską o czystość. Motywacja religijna w tym wypadku absolutnie konieczna. A nie można by tak, szykując się do sali, do pod kątem sali, pod kątem tego kalendarza, powiedzieć, dobrze, my co miesiąc przystąpimy do spowiedzi świętej. Każdy niedzielę będziemy u komunii świętej. Nasze wspólne spotkania narzeczeńskie będą owszem i rozrywkowe, i towarzyskie, i wyjazdy, i teatry, i co tam jeszcze kto wymyśli, ale zawsze znajdziemy czas chociażby na wspólną modlitwę jedną tajemniczką różańcową, może przeczytanie jakiejś książki, może postudiowanie jakiegoś fragmentu Pisma Świętego i tak dalej. I właśnie w tym miejscu, i tu już kończę przydługawe wprowadzenie, w tym miejscu Sobór znów, czyli materiały przygotowujące do Soboru, znów ingeruje i nas bardzo zachęca do tego, abyśmy próbowali znaleźć wspólny język ze współczesnym światem. Jest ogromna pomyłka przez to, że my popularnie biorąc szeroko, nie znamy synodu z całego posiedzenia tego nadzwyczajnego. Nawet nie znamy dokumentu, nawet nie znamy tych pytań. Znamy tylko fragmenty medialnych komunikatów. To jest synod medialny, nie biskupów. Co więcej, żeby okrasić dziennikarskie gadanie, pożycza się kilku piusek, nawet czerwonych, czyli kardynalskich. Ich fragmenty wypowiedzi, ich poglądy osobiste jednego, drugiego czy trzeciego duszpasterza w tej chwili dosyć zniecierpliwionego, że się tak wyrażę, faktem, że wielu młodych ludzi nie słucha nauki Kościoła, to wobec tego zmieńmy naukę Kościoła tak, żeby słuchali. To tak mniej więcej, skoro nie podoba się muzyka klasyczna, to wobec tego wprowadźmy muzykę tą metalową, czy jakąś tam inną, nawet satanistyczną, bo i to się zdarzyło, do kościoła, bo wtedy tłumy przyjdą do kościoła. Na czym nam zależy? Na pełnych ławkach w kościele, czy na spotkaniu każdego z Jezusem? Co to znaczy uczestniczyć w kościele? I to, że jeden czy drugi z księży kardynałów szuka rozpaczliwie dojścia do tych tłumów, to nie znaczy, że to Kościół tak uczy. Natomiast faktem jest, że trzeba nauczyć się języka tych tłumów. Tak praktycznie, gdy posłuchamy, i to różne środowiska słuchamy, nie tylko młodzież, powiedzmy tą roztańczoną na dyskotekach i pokrzykującą na trybunach kibiców, ale nawet bardzo szanownych i ubranych w togi, również rektorskie, profesorów. Gdy posłuchamy ich języka, to widzimy, jaka odległość powstała w wielu wypadkach między językiem prawdy a językiem operacyjnym, obsługującym jakiś fragment życia. I to jest rzeczywiście racja i synodu, i nawet pewnego rodzaju przygadywania ze strony dziennikarzy. Ja z całą cierpliwością, a nawet z pokorą słucham tych różnych upomnień, bo ich sporo jest. Znaleźć wspólny język, to znaczy dotrzeć do serca współczesnego człowieka z prawdą, a nie potwierdzić błąd tego serca autorytetem, który uważany jest za nieomylny. To jest potworna krzywda. Kościół jest ostoją prawdy. Dlaczego? Bo jest ciałem mistycznym Chrystusa. To jest Chrystus, to jest osoba. To nie jest teoria, to nie jest opinia, to nie jest ruch, to nie jest organizacja, to jest osoba i to Jezus Chrystus, który poszedł na krzyż, żeby nas przekonać, jak bardzo nas kocha. I w zmartwychwstaniu pokonał te wszystkie błędy. I my zamiast wnieść do serca dzieci, do serca młodzieży, do serca społeczeństwa zmartwychwstałego Chrystusa, zaprosić ich, żeby wzięli udział w triumfie, to my ich katastrofę życiową ozdabiamy chorągiewką pożyczoną od Chrystusa Wielkanocnego. Dokładnie, baranka Wielkanocnego postawić na wszystkich błędach ludzkich, bo to tak ładnie. I tu jest ogromna odpowiedzialność. Otwarcie na życie to jest równocześnie otwarcie na przyszłość ludzkości. Bardzo dziękuję i przepraszam za przydługie wprowadzenie, ale mam jeszcze trochę czasu. Mam nadzieję, że w telefonach się jeszcze spotkamy. Szczęść Boże.
Księże biskupie, to nie było przydługie, absolutnie, więc protestuję, bo ksiądz biskup miał nawet więcej czasu, żeby, że tak powiem, rozwinąć też swoją myśl. Już za chwilę będziemy podejmować telefony naszych słuchaczy. Tym pierwszym głosem to może będę ja, jeżeli ksiądz biskup pozwoli. Mianowicie, kiedy ksiądz biskup w tej chwili mówił właśnie o tym temacie, o bezwarunkowym otwarciu na życie, i to bezwarunkowe otwarcie na życie jest owocem prawdziwej miłości, skojarzyłem sobie kiedyś tekst, który przeczytałem jeżeli dobrze sobie tylko potrafię to przypomnieć. W każdym razie zapamiętałem, że pewien polityk włoski uważał, że życie i miłość, te jakby dwa fundamenty historii ludzkiej, one, które pochodzą od Boga w życiu małżonków, tak naprawdę się jednoczą i wręcz kompletują do tego stopnia, że stają się nierozdzielnymi. Jakie są konsekwencje? Jeżeli pomniejsza się miłość małżonków, pomniejsza się też i życie. Jeśli pomniejszone jest życie, pomniejsza się też i miłość, czyli jak jedno zanika, zanika też i drugie. Więc to są te dwie cechy, które otrzymaliśmy od Pana Boga i one są tak samo święte. Nie można mówić o miłości bez otwarcia na tajemnicę życia.
Ojcze rektorze, ojciec pozwoli, że jeszcze dołożę jedno słowo. Życie, miłość, osoba. Czy uświadamiają sobie rodzice zawsze, że tylko w ich wspólnocie dochodzi do wcielenia miłości i to w najwyższym poziomie bytowania, mianowicie osoba. Osoba i autonomia osoby to jest najwyższy poziom istnienia. Do tego stopnia, że Bóg stworzył nas dla nas samych. To jest oczywiście stara, znana już synodalna, soborowa prawda. I teraz każde dziecko stawia pieczęć osobową na miłości małżeńskiej. Dołożę do tego komentarz dramatyczny. Rozchodzą się. Wszystko możecie rozebrać z domu rodzinnego, zniszczyć możecie miłość, ale tej osoby nie zdekomponujecie. Kochani, pokłóceni ze sobą małżonkowie, Pan Bóg zadbał o to, byście byli nierozerwalni i tylko wy macie szansę tak przetrwać i to na wieki, nie tylko na czas życia waszego i waszych dzieci. To jest osoba obdarzona nieśmiertelnym bytem, duchem. Duszą nieśmiertelną. Już nie powiem, że ta osoba to jest bardzo sprawny rozum najczęściej. To jest nowe serce, które kocha innych. To jest przede wszystkim rozmiłowana w Bogu i chwaląca Boże dary. Często świadoma tychże darów. Nowa osoba. To jest już potem cały szereg rozmaitych do powiedzeń, ale podkreślam to, co ojciec za tym politykiem spotkał. Życie, miłość razem i równa się osoba.
Dziękuję za takie skompletowanie właśnie tej myśli. 16 minut po godzinie 22. Słuchają Państwo rozmów niedokończonych w ramach cyklu Małżeństwo, dzieje pięknej miłości. Dzisiaj rozważamy temat małżeństwo otwarte na przyjęcie dziecka. Przypominam numery do naszego studia w Toruniu. Polska Północna 56 655 23 55 i drugi numer 56 655 23 56 dla naszych rodaków spoza granic Polski 48 56 655 23 33 i drugi numer 48 56 655 23 66. Oczywiście też dla posiadaczy telefonów komórkowych w sieci w naszej rodzinie 536 600 100 536 600 200. I odbieram już pierwszy telefon. Radio Maria, prosimy bardzo. Radio Maria, prosimy bardzo, kto się do nas dozwonił?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Henryk z południa.
Witamy pana Henryka.
Słuchałem tego tak wracając samochodem z treningu i chciałem powiedzieć taki dać przykład z mojego życia. Ja już jestem dziadkiem i chciałem powiedzieć o tej miłości. O miłości do mojej żony. Jak ją poznałem, strasznieśmy się kochali. I do tej pory zresztą się kochamy. Mamy 3 dzieci. Nigdy nam nie mówił o takich rzeczach, jak teraz się dzieciom uczy, jak się mają zachowywać, jak się mają zabezpieczać. Po prostu nikt nas tego nie uczył, sami my się tego uczyli. Powiem szczerze, że mieliśmy po prostu, żyliśmy przed ślubem już tak jak żonaci, jakby mieli po ślubie. Nawet spowiadając się, to ksiądz powiedział tak, że wyście żyjecie jak małżeństwo. A no żyliśmy tak, bo my się strasznie kochali. To był wynik miłości, a nie wynik jakiejś krzywdy. I my żyjemy już 35 lat ze sobą. Nie znudziłem się żoną. Myślę, że ona też mną się nie znudziła. I dalej się kochamy. Mamy 3 dzieci, które nikt żadne, one wszystkie były zaplanowane. Po prostu nigdy nie myśleliśmy o tym, żeby jakieś dziecko usuwać ani po prostu go wyrzucać. Halo, słuchają?
Tak, słuchamy cały czas, słuchamy.
No i proszę księdza, stało się tak, że też przed ślubem myśmy nie mieli dziecka, ale moja babcia strasznie była religijna i dowiedziała się o tym, że ja gdzieś tam spałem z żoną przed ślubem, to skoczyła na mnie, chciała mi oczy wydropać, mówi, co ty robisz, tak do mnie nie było. I ja mówię, babciu, jak to nie było? A skąd się mój tata wziął? Skąd się wzięła jedna ciotka? Skąd się wzięła druga ciotka? Przecież moja babcia nie miała męża. Było tak, tylko byście zapomnieli. Czyli świat zawsze taki był. Byli ludzie dobrzy, byli ludzie źli. I to nie jest ważne takie, kto w co wierzy, kto w co po prostu ten. Ważne jest, że on kocha. To jest najważniejsze, że on chce dobrze, że on kocha.
Panie Henryku, myślę, że już powoli proszę tak spuentować i ksiądz biskup skomentuje.
Że ja nie nazywałbym tego takim wielkim złem, jak to się woła nieraz ksiądz w kościele, że przed ślubem ktoś tam się z kimś kochał i z tego straszne są problemy, bo wcale tak, przynajmniej na moim przykładzie, nie jest, że tak to się musi podziać. Nie musi się tak wcale podziać. Może być całkiem dobrze i szczęśliwi.
Panie Henryku, dziękujemy. Prosimy teraz przejść na odbiór, dobrze?
Ale uważać przy prowadzeniu samochodu, bo trochę się martwimy tym, jak w nocy jedzie i jeszcze rozmawia może z komórki. Otóż zaczniemy od końca, że tak nie musi być źle, przynajmniej na moim przykładzie. I to jest pewien klucz do pana wypowiedzi. I chciałem powiedzieć, zacząć zupełnie inaczej. Niech pan podziękuje, że pan tak się strasznie kochał i strasznie się kocha. Bo tak się mówi, to takie dwa słowa, które trochę nawet nawzajem się wykluczają. Otóż jest rzeczywiście taka możliwość i tak bywa, że najrozmaitsze błędy same się regulują. I tutaj nie chcę obrazić ani pana Henryka, ani kogokolwiek, ale idźmy tokiem logiki, którą nam przed chwilą wracający z treningu, a więc dziadek, który się jeszcze dzielnie trzyma, bo jak na trening jeździ, nie wiem co ćwiczy, ale musi być sprawny, który nam tę logikę podpowiedział. Otóż gdybyśmy szli tą logiką, to znaczy nie przypuszcza się na ogół w 100%, że mężczyzna tylko raz, a dokładnie zawsze na jedną kobietę patrzy z miłością Pan to nazywa, ja bym uściślił z pożądaniem, bo to tak trzeba, tak to wybrzmiało, co to znaczy miłość. Miłość to znaczy szukanie zbliżenia fizycznego według tej wypowiedzi. Otóż, skoro tak, skoro każde spojrzenie z pożądaniem usprawiedliwia nawiązanie kontaktu fizycznego, to powinien taki strasznie miłujący strasznie zdradzać kolejne swoje żony, bo taki jest mechanizm miłości, jeśli ją rozumiemy jako pożądanie. Natomiast ja jeszcze raz przepraszam pana Henryka, ale anonimowo w pewnym sensie się tu spotykamy, więc nikt nie z tego powodu nie poniesie szkody. Natomiast następują korekty, bardzo częste korekty, i to w różnych wymiarach. Na przykład ktoś wychodzi za mąż, jak my to mówimy, z rozsądku. Już nie mówię, że za majątek wychodzi. Z rozsądku, a nawet bywają z rozmaitego przymusu. A oni się spotkali, rozpoczęli wspólne życie, zaczęły się rodzić dzieci i oni odnaleźli się. Już przestali być przypadkową, rozsądną li tylko parą, tylko odnieśli się o wiele głębszą więzią, czyli mówiąc językiem mojego rozmówcy, zaczęli się strasznie kochać. Mimo, że zaczęło się to absolutnie w innej przestrzeni, dalekie od uczucia. Nastąpiła korekta relacji. Jeżeli jesteście Państwo i dziękować Bogu do tego stopnia ze sobą, że i dzisiaj jest to świeża miłość, pod każdym względem, również we spotkaniu małżeńskim, to dziękować Bogu, że nastąpiła ta korekta. Gdyby pan regułę, którą babcia przypominała, a którą pan zlekceważył takim ogólnym stwierdzeniem, wszyscy zdradzają, wszyscy się kochają, wszyscy są przed ślubem i tak dalej. To jest generalizacja bardzo niebezpieczna, ponieważ trzeba zacząć od tego, czym pan skończył w moim przypadku, i podziękować za to, że, mówiąc jeszcze inaczej, uleczone zostały te relacje. Natomiast mamy do dyspozycji, panie Henryku, statystykę. Owszem, cieszę się, jeszcze raz, po raz dziesiąty powtarzam, pana życiowym szczęściem. Ale jest statystyka. To znaczy, my ciągle pracujemy z wielu wspólnotami rodzinnymi, czyli wielu małżeństwami, i z wielu młodymi ludźmi. I my wiemy, jak ta statystyka funkcjonuje. Oczywiście, że może być tak, że ktoś skoczy z drugiego piętra i nogi nie złamie. Jakoś się tak ułożyło, w coś tam skoczył, na coś. Ale z góry wiemy, że skakanie z drugiego piętra kończy się połamaniem, już nie mówiąc, że gorzej. I właśnie ta statystyka potwierdza prawo, ład, który Pan Bóg dał. A teraz, przechodząc od statystyki, bo ktoś powie, ale ja jestem młody, mnie porwało, bo zakochałem się w dziewczynie, gdzie ja tam będę jaką statystykę studiował? Przecież ja nie jestem zobowiązany. Masz przykazania. Po to są przykazania, żebyś nie musiał studiować statystyki, tylko słuchać Pana Boga. Jest to bardzo prosta reguła i jeden, drugi czy trzeci wyjątek, który, powtarzam, nie jest wyjątkiem, tylko jest z bardzo szczegółową, nazwijmy to, historią rozwoju miłości małżeńskiej, tę regułę jeszcze potwierdza. Bóg zapłać.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
No i halo.
Tak, jest już pan na antenie. Kto się dodzwonił do nas?
Dodzwonił się Marcin z Białegostoku.
Szczęść Boże, witam sąsiada.
Takie dwie sprawy mam. Po pierwsze, chciałem powiedzieć, że mam 27 lat i chcę powiedzieć właśnie, że nie tylko ludzie starsi słuchają Radio Maryja, na tacy jak ja również, co ma 27 lat, słuchają. A druga sprawa, to może trochę odbiegnę od tematu, ale to trzeba powiedzieć. No oczywiście, ja też nie zgadzam się na uprawianie seksu przed ślubem, jak poprzedni pan Hendryk, czyli słuchacz, ale jeśli Kościół nie pozwoli na rozwody, no to będzie chyba następny rozłom. Wiadomo przecież właśnie, że z tego powodu Kościół się rozpadł na Kościół katolicki i anglikański. I chcę, żeby... Moje pytanie jest właśnie, żeby ksiądz biskup odniósł się właśnie do tego.
Dziękuję panie Marcinie, sąsiedzie drogi z Białegostoku. Byliśmy na uroczystościach kazimierzowych, bo święty Kazimierz jest patronem metropolii białostockiej. To jest nawiązanie oczywiście do tradycji wileńskiej. I stąd zawsze 4 marca spotykamy się najpierw w domu metropolity białostockiego, a potem jedziemy do parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza na wieczorną liturgię, na Eucharystię. Otóż wracam do tematu. Widzę, że pan jest bardzo dobrze zorientowany i trafił w taki argument, który właściwie rzadko się podnosi. Właśnie w tych dzisiejszych takich gazetowych, dziennikarskich pokrzykiwaniach, że musi być zgoda na rozwód, tak to pan sformułował, czyli inaczej musi być aprobata rozwodu jako czynu, który nie jest grzesznym, bo tak by to trzeba było powiedzieć, bo jak nie, to powtórzy się sytuacja z Anglią i sytuacja z Henrykiem VIII. To jest argument, którego ostatnio rzadko się używa. Ja nawet trochę się dziwię, bo przecież Kościół już takie próby przechodził jak teraz. I ani nie ustąpił przed Lutrem, ani nie ustąpił przed anglikanizmem. Proszę zobaczyć Sobór Trydencki po wielkim trzęsieniu ziemi Lutra. Odpadły całe narody. Do dzisiaj mamy pod tym względem bardzo trudny dialog, bo z jednej strony jesteśmy bliscy sobie, jesteśmy chrześcijanami. Chrystusa mamy za wspólnego mistrza i zbawiciela. Uznajemy nawzajem chrzest udzielany. A z drugiej strony nie możemy iść wspólnie do Komunii Świętej, bo nie ma Komunii Świętej, nie ma świadomości obecności Chrystusa w Eucharystii, nie ma w ogóle sakramentu Eucharystii. Więc no jak można wobec tego pójść razem z kimś, kto tej rzeczywistości Bożej obecności w ogóle nie uznaje? I to samo dzieje się w każdej innej sytuacji. Kościół, mówi pan o schizmie, że to może odpaść. Nie wiem, w którym kierunku by odpadło, mówię teoretycznie, mówię zupełnie tak, jak to się mówi, jak święty Paweł kiedyś połacznie to tłumacząc powiedział minus sapiens, czyli mniej jako małego rozumu. Powiedzmy, że papież Franciszek chciałby przytrzymać przy Kościele tych pobuntowanych i powiedział: dobrze, zgoda, obojętnie ślub czy bez ślubu, jesteś ochrzczony, jesteś w Kościele, zapraszamy do Komunii Świętej. Nie wiem, która część tych, którzy by odeszli, oczywiście gdyby to powiedział papież, byłaby to byłby dramat, który w sposób najbardziej bolesny można sobie wyobrazić, dlatego zatytułowałem siebie jako człowiek małego rozumu. Ale celowo mówię tak ostro, żeby naprawdę uspokoić tych, którzy chcą ratować Kościół przez przekreślenie Kościoła. Bo jeżeli się przekreśla prawdę, to się przekreśla też istnienie. Jeżeli to co nam zostanie? Mur zewnętrzny? Jakaś pamiątka? Przecież trzeba przekreślić wszystko, czym Kościół jest. to znaczy sakramenty święte, całą wspólnotę ciała mistycznego, już nie mówiąc o tym, że trzeba wszystkie biblioteki i uniwersytety i wszystko pozamykać na klucz i nazwać to tylko dorobkiem archiwalnym, historycznym kiedyś. Więc to są zupełnie w samym wstępie, w samym starcie nielogiczne pomysły, gdy idzie o ten komentarz wokół chociażby tych prób synodalnych. Wracam do mojej ostatniej części wprowadzenia. A więc my mamy znaleźć język wspólny, tak jak Kościół w pewnym momencie znalazł właśnie z tymi, którzy po iluś pokoleniach od Henryka VIII chcą wrócić do jedności Kościoła. Ale proszę zobaczyć, Kościół nie poszedł na jakieś dyplomatyczne rozwiązania, takie salonowe. No, to nie byli biskupi, to nie byli kapłani, bo nie ma kapłaństwa, bo ściśle mówiąc, kapłaństwo zostało przerwane, nie było ciągłości, tak jak to jest do tej pory jeszcze stale w kościołach wschodnich, prawosławnych. Kościoły zachodnie, ani protestanckie, ani anglikańskie nie miał ciągłości i w tej chwili papież Benedykt mógł potraktować sprawę elegancko, przecież ci biskupi anglikańscy noszą się lepiej niż my, gdy idzie o strój, a mają takie same szaty liturgiczne. Podobna jest też obyczajowość liturgiczna. No to już przymrużymy oko. Nie są to wprawdzie księża, no ale mają zwyczaje księżowskie. Zapraszamy was, mianujecie proboszczem. Najważniejsze, że podpisałeś umowę z Watykanem, czy z Rzymem, czy jak tam inaczej chcecie. Nie, nie. Prawda. A więc wracasz, to wracasz do jedności. Chcesz być kapłanem, to przyjmiesz święcenia. Biskupami są, a przyjmują święcenia kapłańskie, bo ich tytuł biskup nie jest sakramentem, to jest urząd. I tak jak u nas są urzędy, różne urzędy wybierane na 4 lata, na kadencyjne, tak w ten sposób można urzędnikiem państwowym być, nazywając się biskupem. Już nie będę mówił, że włączono kobiety do kapłaństwa, że jest biskupów, kapłanów, znaczy kobiet, cały szereg. To już jest następne zagadnienie, ale chcę tylko samą logikę wracania czy tworzenia wspólnoty przypomnieć. Wracamy do prawdy. Kościół otwiera bramę, przyjmuje, zaprasza, zostawia daleko idącą autonomię właśnie w tym, co się nazywa zwyczajem lokalnym, tak jak kościoły wschodnie, tak i anglikańskie, mają cały szereg zupełnie własnych rozwiązań obyczajowych, gdy idzie o liturgię, o pewne zwyczaje w organizowaniu życia parafialnego, ale istota, czyli prawdy wiary, porządek moralny i życie sakramentalne, prawdziwe, realne życie sakramentalne, to jest warunek w ogóle budowania nowych przestrzeni Kościoła i dlatego ja się tu w tym wypadku nie boję argumentu czy szantażu schizmy jako argumentu, który miałby być wzięty pod uwagę do przeredagowania Ewangelii.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Zofia z Mazowieckiego.
Witamy Panią Zofię.
Nawiążę rozmowę do Pana Stanisława chyba. I proszę Ojca, dzisiaj mina 40 lat naszego ślubu z mężem. Kiedy męża zobaczyłam pierwszy raz, od razu powiedziałam, to jest mój. Ja będę z nim. Nie wiem, czy Pan Bóg mnie tak prowadził. Nie wiem tego. I przyznam, że do ślubu, no przed ślubem, no po prostu zgrzeszyliśmy. Ale do tej pory mam jedno dziecko, żyjemy, różne były koleje, i bieda, i dobrze, raz tak, ale do tej pory żyjemy w zgodzie, żyjemy z Panem Bogiem, Owszem, chodzimy do kościoła, wierzymy wszystko. No, mieliśmy go jedną córkę. Mamy już wnuków dużo, mam wnuki 24-25 lat. I naprawdę dziękuję Bogu za wszystko, że nie wiem, albo on mnie tak poprowadził, albo już taki los mój musiał być.
Bardzo dziękujemy.
Przechodzę na odbiór.
Wyłączamy słowo los. Oczywiście to jest bardzo bliskie w naszym języku słowo. Los tak chciał. Jednakże w takim głębszym spojrzeniu na nasze życie mamy pełną świadomość, że los to jest pojęcie puste. To jest zbieg okoliczności. Niektórzy mówią, trzeba sięgnąć do prostej reguły, ani włos jeden nie spadnie bez wiedzy Ojca z głowy, bo wszystkie włosy są policzone Ojca Niebieskiego. Pan Bóg ustanawia nasze życie. Pani pięknie to przedstawiła. I chcę tylko powiedzieć, że dziękuję Pani jeszcze za jedno, że Pani użyła tradycyjnego słowa zgrzeszyliśmy przed ślubem. Bo na czym polega istota dzisiejszych błędów? Że tego słowa się nie używa. To nie jest to, że popełniliśmy zło przed ślubem. Tylko to nam się należy. Albo tak musi być, bo musimy się najpierw sprawdzić. I tak dalej. Więc taka świadomość sygnalizuje właściwą wrażliwość sumienia. Jeżeli potrafię ten czyn, czyli współżycie przedślubne, ocenić właściwie, będę też oceniał właściwie wszystko, co potem jest moim obowiązkiem. I tu wracam do pierwszej naszej rozmowy, no tak się mówiąc do drugiej, bo pierwsza to była z ojcem rektorem, który realizuje program. Otóż właśnie wrażliwość sumienia, właściwa ocena pozwala mi uporządkować życie i wtedy żyjemy nawet przy błędach, różnych błędach życiowych, szybko korygujemy te błędy. Od razu się orientujemy, aha, tu było nie tak. Bo nie wszystko nawet świadomie nam się tak w życiu, jak to mówi się, nie układa, bo to oprócz tego losu, to nieraz zapytany człowiek o szczegół postępowania mówi, a tak się ułożyło. To też jest jakaś taka niewiadoma siła, która rządzi nami. O, właśnie, zamiast losu, przypadek, czy tak się ułożyło. Otóż sumienie tu w tym wypadku jest istotnym terenem naszej troski. Ono ma być uformowane prawdą i na terenie sumienia my rozmawiamy z Panem Bogiem. To jest sanktuarium, w którym ja spotykam się z Panem Bogiem. Nawet rozważając wartość moralną czynu, sumieniu, odbywam pewnego rodzaju medytację, a nawet adorację Boga, to znaczy Jego obecność, Jego mądrości, Jego prawdy, Jego ojcostwa. I w ten sposób rozwijam się. I to są dowody na to, jak bardzo ważne jest to elementarne uporządkowanie, nawet tam, gdzie trzeba błędy naprawiać.
I następny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
O, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To nie znam polski. Jeżeli chodzi o te telefony tych małżonków starszych, no ja bym powiedziała w ten sposób, też już za mną jest pewien staż małżeński. Ja na przykład bardzo cierpiałam z tego powodu, że mój przyszły mąż, no musiałam z nim po prostu odbywać stosunki. I często chodziłam do spowiedzi i bardzo go prosiłam, żeby nie robił tego, żebyśmy dochowali tej czystości. Bardzo cierpiałam z tego powodu, no po prostu, no nie wiem, no ja czułam, że może kiedyś być właśnie to powodem tego, że nigdy w tym małżeństwie nie będzie dobrze. No tak faktycznie jest, że nie jestem taka zbytnio szanowana właśnie przez męża. To się sprawdziło, aczkolwiek musiałam w zasadzie wyjść za mąż z rozsądku, bym to powiedziała. I I trudno było po prostu tego chłopaka wtedy oddalić. No, aczkolwiek był na tak drzewie, jakby molestował. No więc tutaj był problem, no ale żyjemy, mamy dwójkę dorosłych dzieci. No ale jest to po prostu, jest coś na rzeczy, że później ten związek no nie układa się tak już jakby się to chciało, prawda? Człowiek nie jest taki szanowany. To by było, Boże, jedno. Druga sprawa to jeżeli chodzi o te sprawy liberalizacji tych rozwodów. Też mi ostatnio mówi koleżanka w ten sposób. No, chyba teraz coś chyba popuści ten papież Franciszek, bo coś tam było mówione. Ja mówię, ale co? Ja mówię, a słyszałeś, żeby coś papież Franciszek mówił? Mówię, no chyba to raczej są nagonki mediów. No i faktycznie ja ostatnio w naszym dzienniku wyczytałam, że z jakiejś stronnictwa właśnie biskupów niemieckich, to był nasz dziennik z tamtego tygodnia, ze soboty, niedzieli, oni właśnie jak gdyby lobują za tym, żeby właśnie wprowadzić taką liberalizację rozwodów, po to tylko, że w Niemczech dzieje się coś takiego, że jednak no mniej tych ludzi chodzi do kościoła, no i może przez to by chcieli przyciągnąć ludzi. No tak to zabrzmiało tutaj w tej gazecie, jest to artykuł, można go przeczytać. Oj, trzecia sprawa to taka, mam pytanie po prostu. Moja córka chodzi z chłopakiem, który no jest bardzo praktykujący. No i tutaj pytanie, co robić? Ja wiem, że jej rola będzie w tym, żeby go przyciągnąć, ale na ile? Na ile on może się właściwie po prostu poświęcić? No i no może tyle, bo to już za zbyt dużo. A tak w ogóle to mówi Elżbieta, specjalistka. Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję, pani Elżbieto. Ciekawe słowo, trudne i bolesne. Nie jestem tak szanowana w małżeństwie. Jest to doświadczenie wielu żon i niestety jest to też znak, jak bardzo mężowie powinni podnieść poziom swojego myślenia o kobiecie. I ja osobiście nie mam pod tym względem obserwacji, bo mimo szerokiego docierania do różnej literatury, jednak życie duchownego jest trochę osłaniane. To znaczy, no nie powiem, że akwarium na złote rybki, ale Pan Bóg oszczędza nam takich doświadczeń brutalnych. Mam tu na myśli kontakt ze środowiskiem. Natomiast od czasu do czasu słyszałem rozmowy, zwłaszcza wtedy, kiedy gdzieś tam w jakiejś wyprawie turystycznej, bez stroju duchownego, na kajakach albo w innych rowerach, gdzieś tam wylądowaliśmy w takim wspólnym towarzystwie, zwłaszcza gdy trzeba było gdzieś obiad zjeść w tak zwanych oberżach czy karczmach i tak dalej. I tak nieraz siedzą ci panowie przy piwie i tam podsłuchiwałem. Otóż generalnie język tych, jak to mówią, łowców spódniczek, bo jest jeszcze cały szereg gorszych określeń, czyli język tych, którzy pędzą za jak najczęstszym współżyciem z kobietą, nigdy nie jest językiem, który by znamionował szacunek do tej, za którą pędzą. I to jest najbardziej bolesne. I to najbardziej upokarza nie tylko kobietę, ale i tego, który coś tam mówi. Chciałem nawet powiedzieć, coś plecie, jakieś słowa nieraz. Chociaż niektórzy uważają w tej chwili, już nie ma co pleść, tylko płać, wykorzystaj i rzuć. Do takiego poziomu dochodzą. Dlatego, panowie, ja z całym szacunkiem do tych wszystkich udanych i dziękować Bogu szczęśliwych małżeństw, które źle zaczęły, a dobrze im prowadzą swoje życie, ale jak najszybciej trzeba wrócić na teren Bożego Ładu, bo tak czy inaczej pójdziesz tą drogą, że ktoś o tobie powie, on mnie nie szanuje. To jest jeszcze najdelikatniej. To jest dziękować Bogu, że tylko tak. A jaka nieraz głębsza degradacja właśnie patrzenia na kobietę. Ci tak zwani kobieciarze gardzą kobietą. Popatrzmy, jaka ogromna krzywda się dzieje w samym sercu tego człowieka. Na jaki poziom on zszedł. Co oznacza jego gest, o którym się mówi, że kochaliśmy się, strasznie kochaliśmy się, a on strasznie goni i nawet za pieniądze kupuje, żeby tylko współżyć. Więc bardzo, bardzo łatwo pokazać bezsens takiej logiki, a to oczywiście jest, mówię jeszcze raz, doświadczalnie obserwacją statystycznie potwierdzone. I ten niby luźniejszy papież. Proszę przeczytać w wielu relacjach również z podróży papieskiej, jak papież mówi o rodzinie. Wracał z Filipin, przyczepili się do tych królików. Rzeczywiście niezręczne porównanie, które mogło wiele matek zaboleć, ale takie popularne, takie obiegowe. Chciał nawiązać kontakt do tamtych prezentowanych poglądów, ale cały czas na terenie swojej pielgrzymki do Filipin, na Filipiny, jak podkreślał małżeństwo, wielodzietność. Tego już nie piszą. Faktem jest, że biskupi niemieccy mają pod tym względem pewną własną szkołę. Już w okresie, kiedy Paweł VI wydał encyklikę Humanae Vitae, to jest 68 rok, już wtedy zebrała się komisja, właściwie utwierdzili, że mają poparcie całego episkopatu. Jest taka deklaracja z Königstein, gdzie pouczali papieża Pawła VI błogosławionego biskupi, że jak nie zmieni Humanae Vitae, my przede wszystkim tych reguł nie przyjmujemy, bo my chcemy mieć ludzi w kościele. Można by znów statystycznie powiedzieć, czy ci, którzy nie przyjęli Humanae Vitae, są w kościele? Akurat ich nie ma. A kto jest? Którzy przyjęli. To już jest czas od 68 roku. Proszę zobaczyć, jaki czas obserwacji. I ten sam system logiki powtórzył się, i to dwukrotnie, bo w ubiegłym roku przed pierwszą sesją, tylko dokument został ogłoszony trochę później, i teraz w ostatnich dniach była znów próba napisania dokumentu z pewną krytyczną recenzją do współczesnej praktyki duszpasterskiej. Zawsze oczywiście księża biskupi poprawnie się wyrażają, mówią, doktryny nie zmieniamy, tylko pewien styl duszpasterski w niektórych wypadkach szczegółowo rozeznanych trzeba zmienić. To jest taki dosyć zawiły system argumentowania i rzeczywiście tu i ówdzie prasa o takich szczegółowych pomysłach donosi. Naprawdę, wracam do poprzedniej wypowiedzi, można być zupełnie spokojny, chociaż nie o losy naszego nauczania, bo tu trzeba się naprawdę i modlić, i skupić, i radzić, i szukać języka dotarcia do tych ludzi, bo my nie mamy prawa, ażeby kogokolwiek osądzać, zwłaszcza z pozycji tak zwanej poprawności, wyższości, nietykalności, czy już nie powiem bezgrzeszności. Nie. My jesteśmy grzeszni i służymy niewinnemu którego uczynił Ojciec grzechem, bo nasze grzechy poniósł na krzyż. My służymy Chrystusowi z całą świadomością własnych słabości. I dlatego nie ma miejsca na takie, bym powiedział, jarmarczne przetargi z prawdą. Natomiast najtrudniejsza jest odpowiedź na trzecie pytanie. Czy chłopak zareaguje, bo są sporo takich wypadków, że zareaguje, wejdzie w życie religijne i będzie bardzo dobrym mężem, a do tej pory nie miał możliwości, nie został wychowany. I dlatego tego typu odpowiedź nie może paść przez radio. Bo trzeba wziąć pod uwagę cały szereg jeszcze dodatkowych informacji. I tak po stronie córki, i tak po stronie tego ewentualnego przyszłego zięcia. Najpierw córka, jej życie religijne, jej świadomość, jej projekcja na wspólne życie. To jest bardzo ważna sprawa, bo może jej zabraknąć siły i sama zejdzie z drogi. A po drugie, on szerzej niż fakt, że jest niepraktykujący, ale jakim jest człowiekiem, jaki jest jego pogląd na bardzo wiele, wiele innych spraw. Ale to musi rozeznać ktoś, kto bezpośrednio porozmawia. Może duszpasterz, może ktoś z doradców życia rodzinnego, może jakaś inna forma kontaktu, no i rozmowy domowe. Nie ma na tak postawione pytanie jasnej, jednoznacznej odpowiedzi, bo za mało wiemy, żeby taką radiową odpowiedzią się posłużyć.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Małgorzata, dzwonię z Warszawy i chciałam powiedzieć o takim rachunku ciągnionym, jakby z pokolenia na pokolenie. Ja miałam bardzo dobrych rodziców. Oni mnie dobrze wychowali. Ja się ich słuchałam, ale też przed małżeństwem, jak chłopak mi powiedział, żebym dała mu dowód miłości, to ja powiedziałam mu dobrze, ale ty też mi daj dowód miłości i po prostu zostaw mnie w spokoju, jeżeli chodzi o seks. I nie dałam się skusić. To było dobrze. Ale też potem życie moje się poplątało, bo ja wyszłam za mąż za człowieka, którego uważałam, że zmienię. Oczywiście nie zmieniłam go i wiem, że się drugich ludzi nie zmienia, tylko ja muszę dokonywać wyborów odpowiednich, zastanowić się nad tym. Ja powinnam wtedy wiedzieć, że ja jestem odpowiedzialna za swoje decyzje. Ja nie wiedziałam o tym, bo ja tak słuchałam się rodziców, za bardzo może, no nie wiem, ale jeszcze właśnie o tym rachunku ciągnionym chciałam powiedzieć, że z pokolenia na pokolenie moi rodzice, no fakt, była wojna, z tego związku na robotach w Niemczech urodziło się dziecko, mój brat najstarszy. No i mam wrażenie, że tutaj też się zaczęło, bo i mój dziadek był nie w porządku i jeden i drugi. I oni też takie mieli, bo to się mówi, że się rodziców nie naśladuje. Ja nie będę taka jak mamusia, ja nie będę taki jak ojciec, jeżeli coś mi się nie podoba, prawda? Jest taki moment buntu w człowieku młodzieńczy. Bunt. Ja wyszłam za mąż oczywiście, za alkoholika i po prostu dostałam rozkaz, żebym wzięła rozwód. I tu się zaczęło moje błądzenie, które trwało 30 lat. Po prostu dostałam złe rady od rodziców, bo oni ja ich nie obwiniam, broń Boże, tylko właśnie nie wiem, czy ja jestem dobrze rozumiana. Chodzi o ten rachunek ciągniony. Oni mieli swoje doświadczenia, swoje grzechy popełnili i jakby dalej to idzie na mnie. Ja mam dwie córki, już jedna córka bez ślubu kościelnego w związku żyje, mam wnuczkę. Druga córka się wyprowadziła, ja ją ostrzegam, bo mieszka sama. Nie wiem, czy w cudzysłowie, czy nie, ale cały czas trąbię na lewo i na prawo. Także jak gdyby to wszystko z pokolenia na pokolenie. Mam świadomość dzisiaj tego, że swoimi decyzjami po prostu moi rodzice mnie skrzywdzili. Oni może nie wiedzą o tym, nie wiedzieli o tym, a ja swoimi wyborami skrzywdziłam swoje dzieci. I one jakby, i to takie z pokolenia na pokolenie coraz głębiej w dół spadamy. I ta świadomość mnie bardzo boli i jak słuchałam tych telefonów, że jest wszystko okej, ale mnie córka też się spytała, kiedy się starsza siostra jej urodziła. Ja jej powiedziałam, że było wszystko dobrze wtedy. No ale gdzieś tam widzę swoje życie, jakbym po prostu tonęła. Ja dzisiaj wiem, że są dogmaty w Kościele, 10 przykazań Bożych. Słucham. Dziękuję Bogu, że słyszę, bo po prostu mam problemy ze słuchem też. I nie ma. Na pewne sprawy się nie dyskutuje. Ja to do siebie mówię, do Małgorzaty. I mam nadzieję, jeżeli powierzam się Bogu, żyję w łasce uświęcającej, bo też adoratorów to wiadomo, ile jest. To właśnie to jest chyba też kwestia tej męskości, bo mężczyzna uważa, że powinien być twardy, silny, nie zapłakać i właśnie jak najwięcej kobiet zdobyć. Ja to widzę, co się dzieje. Boli mnie to bardzo. I dziękuję bardzo za katechezę. Całuję kapłańskie ręce. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pani Małgorzato, to jest konkretny przykład, który potwierdza dotychczasowe nasze rozważania. Chciałem tylko powiedzieć, że termin rachunek ciągniony jest taki dosyć specyficzny, można by powiedzieć jednostkowy. Częściej używa się, i to już jest naukowa terminologia i potwierdzona wielu, wielu badaniami, mówi się o patologii dziedzicznej, o dziedziczeniu pewnych nieprawidłowości. I to jest to samo, tylko tak sobie umyślili ludzie porządkujący wiedzę. Chcę powiedzieć przy okazji głosu pani Małgorzaty, my oczywiście rozmawiamy na temat atmosfery domu, która w swojej miłości otwiera serce i otwiera wszystko na przyjęcie życia. I oczywiście mówimy też i o tym, co tę atmosferę burzy. Ale chciałbym bardzo serdecznie przypomnieć, ten główny temat, prawdziwa miłość jest otwarta bezwarunkowo na przyjęcie życia.
I odbieramy następne telefony. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Czy mogę już mówić?
Tak, jest. Proszę bardzo.
Pani Nantek.
Witam, Zofia z Warszawy. Ja chciałam powiedzieć tylko, że ja obserwuję jakby jako osoba w średnim wieku, mogę zobaczyć, jakie zmiany zachodzą w mentalności kobiet i mężczyzn. I muszę powiedzieć, że to, co jest dzisiaj promowane i to w bardzo taki agresywny sposób, ale już długo jest promowane, dlatego też, że jest długo promowane, to młodzi ludzie urodzili się już w tej promocji, że tak powiem, takiego życia, oni nawet tego nie widzą. Ja na przykład patrząc na młode dziewczyny, widzę, że one są inne. Jest propagowane właśnie, one są często twarde, takie harde, przejmują inicjatywę, uczy się je, na przykład pisma kobiece, prawda? W ogóle pisma kolorowe. Przepraszam, powiem tutaj coś, co mi się bardzo nie podoba. Przejmują inicjatywę również, uczy się je przejmowania inicjatywy w seksie. Tytuły zalewają na przykład takie, jak go zadowolisz, będzie tak jak nigdy, co powinnaś robić, żeby on był zadowolony. No, jak ja to czytam, to mnie to bardzo boli, a poza tym mam wrażenie, że niestety młode kobiety to bardzo często łykają, to po prostu widać, że one się po prostu poddają temu. I czy są szczęśliwe? Nie sądzę. A poza tym myślę, że takie zachowanie, gdzie kobieta jest, przejmuje inicjatywę, jest mało kobiece i tak naprawdę jest to takie odkobiecanie, w cudzysłowie, mówiąc kobiety. Ale i muszę powiedzieć, że mężczyźni też się zmienili. Mężczyźni są mało męscy, mało opiekuńczy, mało zainteresowani kobietami. Rzadko widać właśnie jakąś taką troszczącą się o siebie parę. Często są to, mam wrażenie, jakieś single, które tymczasowo ze sobą przebywają po prostu. Jesteśmy razem, o, tak się mówi. No, teraz jesteśmy razem. A ile czasu będziemy jeszcze? Także to są rzeczy straszne, ale też widzę, że kobiety straciły na pewności siebie, bo kobieta, która nie ma takiego oparcia w życiu, nawet jeżeli ma dużo doświadczeń różnego rodzaju, to nie jest na jej korzyść, a mężczyzna jej nie będzie szanował i nie zakocha się w takiej kobiecie. Nie wiem tylko, dlaczego one tego nie wiedzą. To znaczy, kobiety powinny to wiedzieć, bo natura kobieca jest taka bardziej receptywna, prawda? Ona jest bardziej czekająca. Mężczyzna powinien być bardziej przejawiać inicjatywę, a mężczyźni dzisiaj są kompletnie obojętni. Nie kochają kobiet, dlatego że mają wszystko podane na widelcu. Ja oczywiście przejaskrawiam, bo wiem, że są ludzie, którzy postępują inaczej, ale w wielkich miastach, przypuszczam, jest to bardzo widoczne. Chciałabym, żeby ksiądz biskup się odniósł do tego, co się właśnie, do tych prądów, do tego, co się teraz, do tych tendencji, które się tak nasilają i jak to jest wyśmiewane. To, co jest dobre dla kobiety, w rezultacie same kobiety sobie szkodzą. I nie wiem, czy o tym wiedzą. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam i przechodzę na odbiór.
Księże biskupie, zanim ksiądz biskup odpowie pani Zofii, to może ja się, może taki drugą część tego głosu, mianowicie od właśnie trzeci rok jestem bliżej troszeczkę współczesnej młodzieży, tutaj w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Być może ktoś słyszy, nie chciałbym tu kadzić tej młodzieży, ale właśnie jestem szalenie pozytywnie zaskoczony, że ta młodzież, mam kilka przypadków, chodzą ze sobą, ale wcale się nie wstydzą mówić, że oni chcą wytrwać w czystości do momentu małżeństwa. Więc ja widzę sporo młodzieży, która absolutnie nie przyjęła jakichś takich, powiedzmy, patologicznych sytuacji. I właśnie tak, pani Zofia, myślę, może ona ma takie doświadczenie, ale też może ja też bym do niektórych słuchaczy, czy państwo na pewno macie też takie doświadczenia. To są wasze też dzieci, wasze wnuczęta, gdzie te ideały piękne są, ale kiedy to są, kiedy ta młodzież jest blisko Pana Boga, kiedy rzeczywiście korzysta z życia sakramentalnego, Wciąż jest młodzież, która ma ideały czystej miłości. I naprawdę ja spotykam dużo i widzę, jest przyszłość, księże biskupie, jest, bo jest ta młodzież i myślę, to nie tylko tak czarno trzeba widzieć, bo ja tego namacalnie doświadczam. Tu niedaleko, w Toruniu.
Ojcze rektorze, pani Zofio, jest taka seria audycji. Ja słaby jestem, gdy trzeba coś z telewizji powiedzieć, bo bardzo, wyjątkowo mało poświęcam czasu na to medium, ale chyba ta seria nazywa się Twardzi Rodzice czy Trudni Rodzice, tak jakoś. I ta seria ma jeden prosty schemat. Pokazane są najpierw dzieci pogubione, młodzież pogubiona, która zupełnie, jak to się mówi, wyskakuje z domu, nie ma żadnych szans na nawiązanie kontaktu z rodzicami i dla uratowania tych młodych ludzi przewozi ich się do normalnej rodziny, do normalnego małżeństwa, które nic innego nie robi, tylko wymaga normalnego zachowania w normalnym życiu jako terapię. Ci sami, to znaczy te stacje medialne, bo nawiązuje do takiej katastroficznej opinii pani Zofii na temat nachalnej, agresywnej propagandy, która jest faktem wszędzie, po to tylko, żeby zniszczyć kręgosłup moralny młodego człowieka. Te same stacje, bo to mi podpadło, które propagują bardzo dużo różnych rozwiązań przeciwnych człowiekowi, właśnie tych, my mówimy, liberalnych. To nie są liberalne, tylko to są antyludzkie, niszczące pomysły. Te same stacje, gdy chcą coś pokazać pozytywnego, wracają do abecadła, starego abecadła i pokazują to w konkretach, posługując się oczywiście techniką medialną. Natomiast na potwierdzenie opinii ojca rektora chcę powiedzieć, że obserwuję chociażby taki ruch jak Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, KSM. Oni mają takie hasło gotów. Nieraz można ich zobaczyć na koszulkach, mają napisane gotów. Rokrocznie w katedrze łomżyńskiej kilkadziesiąt, powiedzmy, osób czy par składa ślubowanie z tego stowarzyszenia, z tej formacji, nazwijmy to takiej trochę jakby mundurowej. Ślubowanie czystości do dnia ołtarza. I to jest jeden z programów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, żyć w czystości. Natomiast negatywnym pomysłem to jest chociażby majstrowanie przy przysiędze harcerskiej, bo tam czytam, że ma być teraz harcerska przysięga dwuredakcyjna dla tych osób, które nie chcą mówić o Panu Bogu. I gdy się przeczyta tę nową formułę, którą proponuje jakiś zespół redakcyjny, bo to nie jest jeszcze decyzja zarządu ZHP, to przypomina mi się właśnie ta nowa formuła, gdzie nie możemy mówić o Panu Bogu, bo on by nam przeszkadzał, no nie wiem w czym. To przypomina mi się moje harcerstwo. Bardzo chciałem być harcerzem, 45, właściwie 6 rok, tuż po wojnie, właściwie 5 to był i ich pierwsze pomysły, że w szkole będzie harcerstwo i zapisałem się od razu i przybiegłem do taty, że na mundur będę musiał mieć pieniądze, no i chustę harcerską i lilijkę i potem kiedyś będę miał krzyż harcerski i tak dalej. Bardzo to przeżywałem. Ale krótka była radość, dlatego że przyszedł nowy nauczyciel z przydziału gdzieś tam z przysłany i on przejął opiekę nad harcerzami. Wtedy później się zorientowałem, że to już jest zapowiedź harcerstwa Kuronia, już nie żyjącego pana Kuronia. to harcerstwo tak zwane socjalistyczne. I on, ten nowy nauczyciel, mówi: chłopaki, ja teraz będę wami rządził, ale wiecie, my założymy takie harcerstwo, że wszystkim się spodoba. Ja wam dam przykład, na czym polega nowe harcerstwo. Na przykład są przykazania, czyli reguły życia harcerskiego. I jest taka zasada. Harcerz kocha przyrodę i stara się ją poznać. To nic ciekawego. Ja wam mówię, jak teraz będą wyglądać nowe te przykazania. Harcerz kocha przyrodę i panienki młode. No i oczywiście mi się to bardzo spodobało. Pędzę do taty, już te pieniądze miał mi niby uszykować na mundur. I mówię: tata, ale wiesz, jakie teraz będzie harcerstwo. Ja nie miałem świadomości, pani Zofia ma rację. 90% tych biednych dziewczyn, które wiszą na szyjach chłopaków przypadkowych na publicznych miejscach, w salach, nie usiedzi, tylko zaraz gdzieś tam się wtula, wiesza. One nie wiedzą, o co chodzi. One nie wiedzą, jak niszczą siebie. Otóż ja tak samo. Mi się tu bardzo podobało. Panienki młodych, przyrodę, ładny wierszyk. Tata popatrzył na mnie, dziecko, mówi: coś tam z rozumem u twojego nauczyciela nie tak. Szkoda pieniędzy na mundur. I skończyło się moje harcerstwo.
Odbieramy następny telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich w studiu i chciałam się odnieść do tej audycji i właściwie powiedzieć wszystkim młodym parom, młodym małżeństwom i wieku średnim o wnioskach właściwie, jakie ja wyciągam, na przykład patrząc właśnie na dzisiejszą sytuację, na te relacje, skąd one takie właśnie chore są, że właściwie przyczyna to jest raz, że młodzi ludzie właśnie odchodzą od Boga, a jeżeli żyje się w łasce, blisko Boga, no z Nim wszystko można. Trzeba po prostu prosić i czekać. I naprawdę wszystko człowiek może otrzymać we właściwym czasie, bo Bóg da to naprawdę we właściwym czasie. Ja nieraz też tak sobie myślę, że na przykład o coś prosiłam, ale tak jakoś przychodzi czas, że zapominam i później tak nagle ocknę się i faktycznie znowu to od Boga otrzymałam. Więc właśnie odchodzenie od Boga to jest właśnie dramat, ale między innymi według mnie drugą przyczyną takiej katastrofy w relacjach i w kulturze w ogóle tych par to jest, no i w relacjach tych damsko-męskich, to właśnie to jest ta katastrofalna bieda. Dlatego, że bieda odziera człowieka z godności ludzkiej. Człowiek po prostu jest, no zatraca się człowiek, człowieczeństwo, wartości, bo to jest właściwie no też podstawa, tak? Jeżeli będzie rodzina miała godny byt zapewniony, więc zazna tego spokoju, tej równowagi, więc będzie mogła też jak gdyby przywołać sobie system wartości człowieczeństwa, a tak po prostu ludzie no, mają zszargane życie, dlatego że no, nie mają poczucia bezpieczeństwa, bo to jest dramat właśnie, że dzisiaj na przykład kobiety po rozwodach no, nie są w stanie zapewnić sobie bytu jako pojedyncze jednostki, tak? I często właśnie później muszą w tych rodzinach siedzą w tej patologii. I z tego się właśnie biorą te wszystkie problemy. Dlatego pierwsze to trzeba myśleć o Polsce, o tym, żeby mądrze wybierać prezydenta, parlament i blisko Boga się naprawdę trzymać, bo z Bogiem to jest po prostu życie, to jest po prostu szczęście, nawet którego się nie da wyrazić słowami. No tyle bym właśnie takie wnioski chciała przekazać i dziękuję. Rozłączam się.
A czy pani swoje imię?
Izabela.
Pani Izabela. Dziękujemy za głos.
Piękne imię. Ja już jeszcze jest przez prawie godzinę, no nie, trzy kwadranse 8 marca, to powiem, że Iza to pięknie brzmi. Muszę coś, ojcze rektorze, się w Dzień Kobiet tak przełamać i raz powiedzieć coś na 8 marca. Pani Izabelo, to jest tak. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że po to Pan Bóg, znaczy Ojciec Niebieski posłał Syna, abyśmy życie mieli i mieli w obfitości, a On przyszedł, nauczył nas w prawdzie, a prawda nas wyzwoli. To są bardzo proste zdania, które nam przypomni w sposób szczególny Kościół teraz w Wielkim Poście. I dlatego odchodzenie od Pana Boga jest po prostu ryzykiem, które kończy się dosyć często rozmaitą biedą. I my najczęściej dzisiaj mówimy jako takie społeczne, ogólne podsumowanie, że jesteśmy w dobie sekularyzacji, ześwieczenia, to znaczy wyrzucamy Boga z życia publicznego. Zresztą to samo starają się uczynić wszyscy ci cytowani redaktorzy Przysięgi Harcerskie, akurat Boga wyrzucili, i wiele innych osób. Ile to mamy takich spektakularnych podglądań, jak składają przysięgę posłowie, który powiedział: tak mi dopomóż Bóg. Jak ktoś powie: tak mi dopomóż Bóg, no to jest bohater, bo miał odwagę publicznie to powiedzieć, a drugi dla zaznaczenia swojej wolności, że on nie będzie przed żadnym księdzem klękał, bo przecież mieliśmy takie sformułowania prawie że dogmatyczne naszych największych przywódców, że przed księdzem nie będzie klękał, to on ostentacyjnie opuszcza tę formułę: tak mi dopomóż Bóg, i potem oczywiście jest gotów do każdego przekrętu i do każdej afery i do wzajemnego podsłuchiwania się. Więc to odchodzenie od Boga jako źródło kryzysu, głębokiego kryzysu i moralnego, i cywilizacyjnego jest znane. Znana jest też bieda jako przyczyna, no, trzeba powiedzieć, w 90% w domy tych agencji towarzyskich i nasze niestety nieszczęsne drogi szybkiego ruchu i inne drogi zapełniane są tą ofertą upokarzającą każdą kobietę. Najczęściej jest to z biedy, najczęściej. Są te różne metody nabierania starszych, bogatych panów po to, żeby były markowe ciuchy. To jest, ale to jest mimo wszystko margines. Jednak główny, najbardziej spektakularny i najbardziej gorszący tryb życia prowadzą ludzie bogaci. I to naprawdę trzeba dobrze prosić Pana Boga, gdy się ma trochę więcej grosza, żeby być uczciwy. Pod każdym względem, również w relacjach wzajemnych. Oczywiście tu każdy z ludzi trochę lepiej gospodarujących powie, że ja krzywdzę, że bogaty to znaczy ten, który dobrze gospodaruje, który wypracował, który z 24 godziny na dobę czuwał i dlatego ma majątek. I to jest prawda, że z wielkiego wysiłku można uzbierać trochę grosza. Nie chciałbym kojarzyć tego w żaden sposób ani biedy z przyczyną demoralizacji, ani bogactwa. Biorę tylko pod uwagę pewną, nazwijmy to, statystykę. I częściej zdradza bogacz, poczuje pewną, jak to mówi się, twardy grunt pod nogami, pewną ziemię pod stopą i uważa, że każda kobieta pada przed nim, i tu jest właśnie to gardzenie kobietą i prezentacja portfela, na widok portfela mdleje i jest do dyspozycji, częściej się zdarza niż ci, którzy z biedy wyszukują takich niecnych sposobów zarobkowania. I tym bardziej, że często ta bieda nie jest taka do końca biedą, tylko niekiedy są bardzo rozdmuchane postulaty życia, chce żyć lepiej, chce mieć lepsze właśnie te markowe ciuchy, chce się bawić, no to wobec tego muszę zarobić. Relacja między majątkiem a moralnością to jest osobne zagadnienie, również w tym temacie, który nas interesuje, to jest problem, czy z biedy nie ma dzieci, albo czy z biedy ludzie nie wiedzą, jak bronić się przed dziećmi, bo to jest takie uogólnienie, które często się trafia. Albo dlatego nie mam dzieci, bo nie mam za co, albo ponieważ jestem biedny, to nie wiem nawet, jak poradzić sobie z moją płodnością. Więc to też są uproszczenia. Tu dobrze, że mamy takie uwagi, jak pani Izabeli, ale trzeba je zawsze tak szerzej i powiedzmy bliżej pewnymi wartościami statystycznymi posprawdzać.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo. Kto się do nas dodzwonił?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Janusz z Polski Południowej, z Opolszczyzny. Ja chciałem bardzo serdecznie powitać księdza biskupa i ojca Zdzisława. Nurtuje mnie takie pytanie już od dłuższego czasu, bo w tym kościele hierarchicznym w zasadzie porządek miłości opiera się na posłuszeństwie. Rodzi się pytanie w związku z tym, jak jest właśnie problem jedności pod tym kątem w kościele domowym. No, żyjemy w dzisiejszych czasach, kiedy po prostu mówi się bardzo dużo o wolności, a problem jakoś tak posłuszeństwa jest taki trudnym tematem dzisiaj. Powiedzmy w kontekście nawet tej konwencji przemocowej, w kontekście wojącego feminizmu. I jestem ciekaw właśnie opinii księdza biskupa na ten temat.
Dziękuję bardzo, panie Januszu. Pozdrawiam Opole, pozdrawiam nasz Śląsk. Może tak. Porządek miłości opiera się na posłuszeństwie. Jest to bardzo praktyczna forma, którą już zapisał święty Jan Ewangelista i to wielokrotnie. Praktyczna forma realizacji miłości. Mówię praktyczna, bo czyny z tego wynikają. Słuchać Boga i słuchać bliźniego. W relacji małżeńskiej bardzo wyraźnie, i tutaj tym razem jest święty Paweł, mówi się o nawet poddaniu wzajemnym. Nawet używa takiego mocnego słowa. Poddanie wzajemne w liście do Efezjan. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w miłości Chrystusowej. A więc słowo słuchać, posłuchać, uzależnić się i słowo poddany jest pełnoprawnym słowem w relacji miłości. Ono nie w żaden sposób nie tylko nie niszczy miłości, ale wręcz urealnia, konkretyzuje miłość, porządkuje. Nie ma mowy o miłości, jeśli nie ma relacji zależności i relacji wzajemnego oddania się sobie. I to jest bardzo prosta reguła, powtarzam, od czasów tekstów biblijnych, w pewnym wydaniu, nawet można o tym mówić zupełnie od początku, bo człowiek powstał na polecenie, można to nazwać językiem, polecenie. Bóg rzekł i stało się. Bóg stwarza słowem. I w tym akcie stworzenia oczywiście mieści się pełna zależność. Ja to często w rozmowie z narzeczonymi, jak się szykujemy do ślubu, mam błogosławić, to zawsze robimy sobie takie spotkania katechetyczne. Niezależnie od tego, że jak to mówią, w papierach mamy już wszystko pozałatwiane u proboszcza, wszystkie papiery złożyliśmy. Mówię, dobrze, dobrze, ale jak chcecie, żebym ja się z wami zapoznał tak, żebym błogosławił wasze małżeństwo, to troszkę porozmawiamy. I w ramach takich kateches dosyć często mówię o tym, iż musicie uświadomić sobie fakt, że wy jesteście w tej chwili absolutnie zależni od siebie, ale do tego stopnia, że ta zależność jest warunkiem w ogóle małżeństwa. Bo jeżeli nie powiesz, biorę sobie ciebie za męża, biorę sobie ciebie za żonę, to nikt nie będzie mężem, nikt nie będzie żoną. A więc jest tylko jedna i jedyna droga, aby stać się mężem albo żoną. Być zależnym, bo ktoś musi mi siebie ofiarować, a ja komuś siebie ofiaruję i z wymiany darów, deklaracji tej wymiany rodzi się więź sakramentalna, znak sakramentalny dopełniony współżyciem małżeńskim. Więc zależność nie jest słowem, które miałoby w żaden sposób przeczyć miłości, rozbijać miłość. Natomiast jest, i o tym chyba pan Janusz trochę mówi, pojęcie zależności w kategoriach emocjonalno-społecznych. Ciągłe dyskusje, kto ważniejszy, kobieta czy mężczyzna. Kto ma mieć pieniądze? Kto rządzi? Ile razy mnie wypytują, to w tym małżeństwie, które ksiądz biskup błogosławił, to kto będzie rządził? Ja się tym nie interesował, a nie widział, czy ona go obróciła, czy on ją obrócił. Jakąś taką wróżbę mają obserwatorzy zaślubin, że to jak podchodzą do ołtarza, to trzeba patrzeć, kto jest inicjatorem tego ruchu ku ołtarzowi. To ten będzie rządził w małżeństwie. Ja nie jestem wróżbitą i nie patrzę na takie historie, ale faktem jest, że ta warstwa uczuciowo, nawet powiedziałbym ambicjonalnie społeczna, może tutaj nam miłość zniszczyć. Poczucie zależności. On mi nigdy nie przyznał racji. Ja musiałam mu zawsze ustąpić. Ja nie mogę ustąpić, bo jestem mężczyzną i mnie koledzy powiedzieli, zwłaszcza po trzecim piwie, jak nie będziesz kobiety trzymał krótko, to ty nie jesteś chłop. Już nie mówię o targnięciu się fizycznym, bo to już jest brutalizm i barbarzyństwo. Więc posłuszeństwo w znaczeniu, my to powiemy wielkim językiem ontologicznym, a więc samej istoty więzi małżeńskiej, to jest element podstawowy, od tego się zaczyna. Dopiero potem jest wzajemna wierność i miłość, ale buduje się na prostym fakcie, że my powstaliśmy w pełnej zależności od siebie. I dopiero to pogłębienie życia właśnie takiego nie tylko religijnego, ale troszeczkę bym powiedział ogólniejszej wiedzy o człowieku, nazywamy ją antropologią, to pomaga wyzwoleniu się z tych kompleksów emocjonalnych, kto kogo przechytrzył, kto rządzi, kto dyryguje, kto komu ustąpił. I tu się pojawia tym razem nie posłuszeństwo jako warunek miłości, tylko miłość jako warunek właściwego posłuszeństwa. Jeśli posłuszeństwo nie ma upokarzać i nie ma wpędzać w kompleksy, to musi być ta pogłębiona miłość, która jest po prostu przylgnięciem osoby do osoby, pełnym zachwytem, dobrze, że jesteś, pełną aprobatą, nawet jeżeli trzeba różne rzeczy poprawić, naprawić i odpokutować. I dopiero na głębokiej miłości posłuszeństwo staje się honorem, staje się właściwym sposobem wypełnienia tego przykazania.
Odbierzmy następny telefon, to już będzie jeden chyba z ostatnich, bo dobiega końca nasz program. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czesławie Śląska, witam ojca biskupa i ojca prowadzącego. Jestem w związku małżeńskim z moją żoną od 25 lat i nam niestety nie udało się. No, mieliśmy te tą przygodę przed ślubem, ale rozwiązanie było bardzo proste. Odbyliśmy rozmowę i rozwiązaniem było, no to bierzemy ślub. No i wzięliśmy ślub, czwórka dzieci. I trzeba też chyba to powiedzieć, że to życie małżeńskie to wcale nie jest jakaś katorga. To jest bardzo przyjemna sprawa. I są dzieci. I co jeszcze chciałbym prosić księdza biskupa o właśnie słowa otuchy dla tych małżeństw, bo my trwamy. Nasze małżeństwo nie jest małżeństwem łatwym, mamy swoje trudności, bardzo wiele, ale trwamy właśnie. Staramy się trwać, trzymać. Najłatwiej wziąć rozwód. Tak więc proszę też o kilka słów otuchy dla nas i na koniec o błogosławieństwo. To tyle ja.
Ojcze rektorze, myślę, że głosem pana Czesława będziemy kończyć w ogóle nasze dyskusje, bo tak podsumował dobrze dotychczasowe nasze rozmawiania.
I poprosił o błogosławieństwo.
I poprosił o błogosławieństwo. Jeszcze tylko nie wiemy, czy on jest Górny Śląsk, czy Dolny, ale po dźwięku mowy myślę, że raczej może będzie Dolny, nie Górny, ale nie jestem pewny. Otóż, panie Czesławie, co jest ważne, ten moment rozmowy. W tej rozmowie nastąpiło uporządkowanie waszego myślenia. Oczywiście, że rozmowa mogła się w różny sposób zakończyć, ale widocznie to, co było między wami już do tej pory, a co było też taką prowokacją do współżycia przedmałżeńskiego, to było na tyle mocne i na tyle już poważne, że mogliście na tym oprzeć, no to bierzemy ślub, decyzję. I to ma pan absolutną rację, że wiele w sytuacji może przejść oczyszczającą, my to mówimy w optyce sakramentu, uzdrawiającą kąpiel. Optyka sakramentu, właśnie papież błogosławiony Paweł VI w Humanae Vitae, gdy mówi o sytuacjach, gdzie małżeństwo wydaje się tracić już nadzieję na to, że będą uczciwie żyli, gdzie już ręce im opadają, bo sobie z trudnościami nie dadzą radę, to Ojciec Święty ten bardzo wrażliwy, bardzo przejrzysty tekst pięknie w tym miejscu wprowadza właśnie konfesjonał. Pamiętajcie, jest jeszcze Trybunał Miłosierdzia, ale to jest też Trybunał Sprawiedliwości. To jest też miejsce, gdzie ty całą twoją słabość dajesz do serca, do dyspozycji i prosisz o uzdrowienie Wszechmocy Bożej. Więc ten moment uzdrawiania jest w tej chwili jednym z bardzo ważnych momentów programowania służby kapłańskiej i w ogóle duszpasterstwa. Muszę się przyznać, że trochę tak lękam się tych spowiedzi wielkopostnych, rekolekcyjnych. Akurat ruszam na taką daleką podróż z bierzmowaniami i z rekolekcjami do naszych Polaków, którzy za chlebem popędzili tyle młodych dzieci, tyle młodzieży, trzeba się nimi zaopiekować oczywiście, ale lepiej, gdyby oni nad Wisłą budowali gospodarstwo. Otóż dlaczego boję się, mimo że służę i zachęcam? Dlatego, że przy spowiedziach rekolekcyjnych pojawiają się takie kolejki. To nie jest dobre towarzystwo dla sakramentu, kolejka. Bo kolejka to znaczy, że obydwie strony są przynaglane i ten, który stoi, przebiera z nogi na nogę i patrzy na zegarek i ten, który służy w konfesjonale, są przynaglani. A właśnie ta otucha, o której mówi pan Czesław ze Śląska, to jest między innymi usługa łaską sakramentu. Naprawdę można wytrwać. I naprawdę wszystkie trudności to jest najłatwiejsze rozwiązanie wszystkich trudności. Rozwód jest najbardziej nierozsądnym i najtrudniejszym rozwiązaniem, bo prowadzi za sobą cały szereg przegranych, które nigdy w życiu już potem człowiekowi z pamięci nie wyjdą. Będzie miał świadomość przegranej. A wygrana to jest przezwyciężyć trudność. Właśnie konfesjonał, właśnie łaska sakramentalna, właśnie dobra spowiedź, spokojna spowiedź. No trzeba przed Wielkanocą się wyspowiadać, ale jakby można klęknąć przed każdym, który przeżywa trudności i powiedzieć: bracie, siostro, przyjdź do konfesjonału, a w innym czasie, teraz do Wielkanocy, no muszę cię rozgrzeszyć w 3 minuty, 2 minuty, w 1 minutę, ale przyjdź kiedy indziej. Jak ja będę miał czas, ty będziesz miał czas, porozmawiamy, pomodlimy się wspólnie, włączę twoje życie w ofiarę eucharystyczną. I to jest dopiero przygotowujący się Kościół do nowego duszpasterstwa w świetle tych synodalnych narad. I taką krótką refleksją kończę naszą rozmowę, za którą dziękuję wszystkim radiosłuchaczom. Przepiękne i bogate głosy. A po modlitwie na zakończenie dnia będzie błogosławieństwo.
Drodzy słuchacze, myślę, że w imieniu całej rodziny słuchaczy Radia Maria należą się szczególne słowa wdzięczności księdzu biskupowi Stanisławowi Stefankowi, który tyle czasu poświęcił, i zresztą można z tych słów, które mówił, z którym się dzielił, i z wielkim znawcą spraw rodziny, a nade wszystko, tak jak ja bym to nazwał i może już powiedziałem, wielkim miłośnikiem rodzin, ufam, że te słowa do wielu z rodzin dotarły i to wszystko, co dzisiaj było dzieleniem się na antenie Radia Maryja ze strony księdza biskupa, myślę, to było to właśnie podtrzymywanie na duchu polskich rodzin. Po to ksiądz biskup jest do waszej dyspozycji, do dyspozycji państwa. Nie boi się tyle czasu spędzić wraz z wami. Dziękujemy państwu za szczerość w tych wszystkich telefonach. Widać, że tylu ludziom zależy, by małżeństwa były naprawdę godne, były piękne, żeby były przyczyną też i chwały Bożej. No i też, żeby były zachętą dla wszystkich nas, Polaków, byśmy dbali wspólnie o dobro polskiej rodziny, bo to jest w interesie nie tylko Kościoła, ale to jest w interesie naszego państwa, naszego narodu, w interesie każdego obywatela, nie tylko członka Kościoła.